No i tak, długi weekend majowy to raczej odpoczynek od pracy i nikt o wskaźnikach nie myśli, ale ekonomiści, dziennikarz ekonomiczny w tym roku, tak jak i w poprzednich, całkowitego urlopu mieć nie mogą, bo dane nowe ciągle spływają. Marek Chondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Narodowy Bank Polski podzielił się danymi co do optymizmu wśród przedsiębiorców, wśród menadżerów. Pewne zaskoczenie, tam optymizm spada, a z drugiej strony media są pełne komentarzy, zwłaszcza tych, czy pełne komentarzy co do możliwych działań Rady Polityki Pieniężnej, że Rada być może jeszcze w tym roku podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych. I tak te sygnały optymistyczne mieszają się z pesymizmem. W którym momencie cyklu gospodarczego jesteśmy?
Pan pewnie mówi o tym wywiadzie prezesa Glapińskiego, którego udzielił on Gazecie Polskiej, w którym zasugerował, że jeżeli inflacja będzie spadała tak, jak sobie to NBP zakłada w projekcji, to być może uda się zacząć obniżać stopy procentowe już pod koniec tego roku. No rzeczywiście, ja nie wiem, czy takie sugerowanie na początku obniżek stóp nie jest przedwczesne. Pamiętajmy, że jednak choć inflacja nam spada, to ciągle jest dwucyfrowa. To, że w kwietniu poziom inflacji wynosił 14,7 i był niższy niż w marcu, oznacza tylko tyle, że ceny w kwietniu są o 14,7% wyższe niż rok temu, więc to nie jest wcale mało. Natomiast ja też częściowo rozumiem te sygnały płynące gdzieś tam ze strony NBP-u i z Rady Polityki Pieniężnej. To takie tęskne wypatrywanie pierwszej możliwości, by zacząć obniżać stopy, no bo faktycznie no, tempo podwyżek stóp procentowych w tym cyklu było bezprecedensowe. Stopy wzrosły wyraźnie i w bardzo krótkim czasie. To było takim szokowym dostosowaniem.
Ale tylko przerwę, bo to nie tylko prezes Glapiński, ale też Gabriela Masłowska, też Ireneusz Dąbrowski, tych głosów z Rady w ostatnich kilkudziesięciu godzinach było więcej.
Tak, tak. Dlatego właśnie powiedziałem, że te głosy płyną ze strony Rady Polityki Pieniężnej, nie tylko ze strony zarządu. Więc wydaje mi się, że to oczekiwanie, wypatrywanie tych sygnałów, które by pozwoliły trochę odpuścić w polityce pieniężnej, no jest w większości, która jest w Radzie Polityki Pieniężnej, więc tak to w tej chwili wygląda. Natomiast to do tych sygnałów z badań koniunktury, o których pan redaktor mówił, jeśli chodzi o firmy, one nie są takie do końca pesymistyczne. Wydaje mi się, że tam są pewne nutki optymizmu. W tych badaniach, które opublikował dzisiaj NBP, jeśli chodzi o sytuację przedsiębiorstw. Tam jest wyraźny wzrost oczekiwań spadku inflacji. Podobnie zresztą w danych o PMI, które dzisiaj się ukazały. Tam mamy z kolei spadek cen w przemyśle i to pierwszy od 2016 roku. Więc no, są takie sygnały wskazujące na to, że ten proces dezinflacji będzie postępował w kolejnych miesiącach. No pytanie tylko, czy nic go nie zaburzy? Ja zwracam uwagę, że jesteśmy na końcu kampanii rozliczeń PIT. Z tego, co publikowało Ministerstwo Finansów, no będziemy mieli rekordowe zwroty z PIT-u w tym roku, sięgające nawet 20 miliardów. No to 20 miliardów pójdzie do gospodarki. Jak to się skończy? Czy to przypadkiem nie będzie jakiś taki impuls proinflacyjny? No tego jeszcze nie wiemy, bo to się nam gdzieś tam uwidoczni w kolejnych miesiącach prawdopodobnie w cenach usług.
Więc do tego jeszcze ruszy kredyt 2%. Oczywiście no nie wstrzyknie od razu gotówki na rynek, ale tworzy pewien klimat.
Tak, tak, więc no ja bym tutaj, tak jak zacząłem tą swoją wypowiedź, był bardzo ostrożny z takimi deklaracjami o obniżkach stóp procentowych, no bo tych czynników ryzyka gdzieś tam w gospodarce ciągle mamy sporo. Już nawet nie wspominam o tym, że ciągle za wschodnią granicą trwa wojna. I to jest chyba taki największy czynnik ryzyka, jaki należałoby brać pod uwagę.
A z drugiej strony mamy niepokojące sygnały, jak rozumiem, jak dobrze czytam, z przemysłu, bo tam mamy no, kolejny odczyt negatywny.
Tak, tylko że tutaj te sygnały z przemysłu, one są takie w gruncie rzeczy dezinflacyjne, jakbyśmy się tak nad nimi pochylili. No bo tak, z jednej strony, tak jak mówiłem, mamy tam spadek cen. Z drugiej strony mamy spadek produkcji. No to jest kwestia taka recesyjna. Wszystkie te czynniki recesyjne w gospodarce działają hamująco na inflację, więc...
Bo pan redaktor na tej inflacji się skupił, a też, jak rozumiem, też patrzy na tą drugą nogę, czyli boi się jednak recesji, boi się, żeby roczny PKB nie był wyraźnie poniżej oczekiwań.
No tak, tak, dlatego że to już byłby kompletny dramat, gdybyśmy w warunkach wysokiej inflacji jeszcze
zaliczyli recesję roczną.
Stan recesji. My i tak mamy taką techniczną recesję prawdopodobnie, czyli dwa kwartały z rzędu nam PKB spadał, więc tak teoretycznie to my mamy stagflację w tej chwili, czy też mieliśmy w gospodarce. Oczywiście nie taką sensu stricte z wysokim bezrobociem i kryzysem społecznym, tego na szczęście udało się uniknąć, no ale jakbyśmy tak popatrzyli na same wskaźniki, no to mieliśmy wysoką dwucyfrową inflację i do tego spadek PKB przez dwa kwartały. No to jest jakby podręcznikowa definicja stagflacji. Na szczęście, tak jak mówię, nie uwidocznia się ona w takich procesach społecznych, kryzysowych, tego nie widać. I tutaj trochę nas ratuje demografia, która nie jest najlepsza, no ale jeśli chodzi o rynek pracy, działa właśnie w taki sposób, czyli nie grozi nam wysokie bezrobocie i jakieś napięcia społeczne z tym związane.
No, z drugiej strony mamy rekordową liczbę osób zatrudnionych w gospodarce, aczkolwiek to jest też duża zasługa migrantów, zwłaszcza z Ukrainy, bo to oni napędzają tych nowo zatrudnionych w dużej mierze, a przecież nie nowe roczniki Polaków wchodzących na rynek pracy.
Tak, to prawda. My kiedyś chyba już o tym rozmawialiśmy, że Polska nie dorobiła się jakiejś takiej strategii migracyjnej, również w kontekście rynku pracy, ale nam się ta strategia sama zadziała jakby oddolnie, no, w wyniku wojny. W Ukrainie mamy duży napływ uchodźców i to musi mieć wpływ na polski rynek pracy, również taki, jak pan tutaj przed chwilą powiedział, czyli te wysokie wskaźniki zatrudnienia. W związku z czym, jakby zbierając to wszystko razem, no wydaje się, że na obniżki stóp procentowych w tej chwili, gdybyśmy mieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to już jest ten moment, na pewno nie. Czy to będzie dobry moment pod koniec roku? Za wcześnie, żeby o tym mówić. Takie sugerowanie, dawanie nadziei ludziom, że być może raty kredytów zaczną spadać gdzieś tam pod koniec 2023 roku już wydaje mi się przedwczesne, no ale załóżmy, że i Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd Narodowego Banku Polskiego wiedzą, co robią. Jak wypuszczają takie sygnały w momencie, kiedy inflacja choć spada, ciągle jest wysoka, no to jakby podejmują to ryzyko świadomie i no i tyle.
To teraz przejdźmy do tematów bardziej politycznych. Sam pan redaktor wywołał temat zwrotu z podatku PIT. Około 20 miliardów ma wpłynąć na konta podatników. Opozycja mówi, rząd okradł Polaków, a rząd się chwali, obniżyliśmy PIT i komu wierzyć?
No tak jak to zwykle bywa, gdzieś po środku jest tutaj prawda i racja, dlatego że tutaj no, nie używałbym słowa okradł, natomiast pewnie pożyczył. No, w takim sensie, że to zamieszanie ze zmianami w podatkach, jakie mieliśmy przecież w ubiegłym roku, to tego chyba nikt nie ma wątpliwości, ono się skończyło tym, że w pewnym sensie te obniżki podatków, które w końcu się dokonały gdzieś tam w połowie 2022 roku, one były częściowo jakby skredytowane. No w tym sensie, że dopiero teraz jakby fiskus rozlicza się z podatnikami z tytułu tych obniżek, które i tych zmian, które zostały wprowadzone w roku poprzednim. Czyli mówiąc krótko, budżet w pewnym sensie się trochę kredytował na podatnikach, trochę kredytował te obniżki i te zmiany w podatkach, a teraz jakby musi się z tego rozliczyć, więc
ale z drugiej strony nie była to naturalna praktyka. Przecież zawsze, od kiedy rozliczamy PIT w wolnej Polsce, no to zwroty przychodziły właśnie jak się PIT-a za rok rozliczyło, a nie wcześniej.
Tak, to prawda. One przychodziły z tytułu ulg na przykład, które sobie mogliśmy odpisać dopiero w rozliczeniu rocznym. Natomiast ja sobie nie przypominam sytuacji, w której w ciągu roku dochodzi do obniżki stawki podatkowej w połowie roku z mocą jakby wsteczną, tak? Nie przypominam sobie, żeby do czegoś takiego doszło. Nie przypominam sobie też sytuacji, w której pewne kategorie umów, na przykład umowy zlecenia, jakby z automatu płaciły zawyżone zaliczki na podatek, no bo jakby doprowadzono do takiej konstrukcji podatku, że nie dało się uwzględnić tego w ciągu roku podatkowego, więc tegoroczna kampania PIT jest jednak wyjątkowa pod tym względem, pod względem jakby skali tego dopasowania i w pewnym sensie bez precedensu, bo wydaje mi się, że tak dużych zwrotów to chyba nie było jeszcze przy żadnej kampanii rozliczenia rocznego.
Pytanie, jak rozumiem, za rok już rekord nie będzie pobity, bo będziemy już z miesiąca na miesiąc, co miesiąc płacić te podatki odpowiednio niższe.
A to nie wiadomo, panie redaktorze, bo wchodzimy w okres kampanii wyborczej i różne rzeczy się jeszcze mogą zdarzyć. Natomiast gdybyśmy przyjęli za punkt wyjścia stan obecny, to prawdopodobnie ma pan rację, już tej powtórki z dużych zwrotów nie będzie.
To teraz przejdźmy do budżetu, którym pan redaktor Marek Koncyński się zajmuje w sposób szczególny. Budżet pokazał swoją realizację cząstkową za marzec. No i tam to już dawno nie widziana sytuacja. Deficyt za pierwsze miesiące roku i wyraźny ubytek w podatku PIT właśnie, czyli podatku od osób fizycznych w dużej mierze. I jak to wygląda? Czy faktycznie ten rok będzie rokiem dużej albo olbrzymiej dziury budżetowej?
Te wyniki za marzec, one mają bardzo ścisły, bezpośredni związek z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli właśnie z wypłacaniem zwrotu. Dlatego, że no generalnie jest tak, że gdy podatnik spodziewa się zwrotu, stara się rozliczyć jak najszybciej z fiskusem. W tym roku jeszcze miał do tego narzędzia w postaci rozliczeń przez internet. To szybko wszystko szło, no i generalnie te zwroty jakby ujawniły się już w lutym i w marcu, z czego najbardziej właśnie w wyniku marcowym. Ja tylko zwrócę uwagę, że w samym marcu doszło do sytuacji, której też nie przypominam sobie, żebym wcześniej coś takiego obserwował w wykonaniu budżetu, że właściwie mieliśmy ujemne dochody z PIT, to znaczy fiskus wypłacił więcej z tu PIT podatnikom niż od nich ściągnął z zaliczek. W związku z tym to jest jednak sytuacja niespotykana. To do tego pytania, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o cały rok i deficyt. No generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że już taki efekt wow, jaki mieliśmy w ubiegłym roku związany z wysoką inflacją po stronie dochodów, on już nie będzie działał. Do tego ciągle utrzymujemy pewne rozwiązania z tarcz antyinflacyjnych, jak na przykład zerowy VAT na żywność, co nam dodatkowo obniża dochody. Natomiast inflacja zaczęła działać po drugiej stronie budżetu, czyli w wydatkach. Mamy bardzo wysoką waloryzację emerytur i rent na przykład, co powoduje, że wydatki choćby z tego tytułu zaczęły rosnąć. W związku z tym, gdybym miał dzisiaj pokusić się jakąś taką kierunkową prognozę, co się stanie z budżetem w tym roku, to raczej będzie to deficyt i pewnie większy niż w roku poprzednim i pewnie zobaczymy go wcześniej niż w listopadzie, bo przypominam, że niemal przez cały ubiegły rok w budżecie była nadwyżka. Dodatkowy czynnik, który tutaj należy brać pod uwagę, w ubiegłym roku NBP wypłacił ogromną kwotę do budżetu z tytułu zysku, ponad 10 miliardów złotych. Już wiemy, że za ubiegły rok NBP miał stratę, więc nie wypłaci nic. To dodatkowo jakby tutaj nie wesprze budżetu po stronie dochodów. W związku z tym
dziura może być potężna.
Tak, ale wydaje mi się, że to jest w planie. Znaczy, ja przypominam, że deficyt w ustawie budżetowej to jest grubo powyżej 60 miliardów złotych. Na razie mamy 12 miliardów, o ile pamiętam, więc jeszcze jesteśmy daleko od tego ustalonego limitu, aczkolwiek, tak jak mówiłem już przed chwilą, ten rok jest szczególny pod wieloma względami, również pod tym, że mamy wybory i
wiele może się
rzeczy zdarzyć.
Chociaż Prawo i Sprawiedliwość, a szerzej w ogóle rządy polskie od około 10 lat nas przyzwyczaiły, że z reguły deficyt jest niższy. Tutaj trzeba powiedzieć szczerze, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości potrafił być wyraźnie, a nawet zaskakująco niższy niż zaplanowany.
Tak, to prawda, to są tak zwane naturalne oszczędności, które występowały od zawsze i rzeczywiście to był jeden z takich czynników, kiedy co rok byliśmy zaskakiwani tym niskim poziomem deficytu, zwłaszcza deficytu w sektorze finansów publicznych. Ja zwracam tylko uwagę, że tutaj też nastąpiła pewna zmiana, to znaczy w wieloletnim planie finansowym, który rząd przyjął krótko przed majówką, wszystkie prognozy odnośnie deficytu na kolejne lata zostały już jakby skorygowane o te naturalne oszczędności, czyli jak mówimy o prognozie deficytu na ten i kolejne lata, no to już te naturalne oszczędności tam są uwzględnione, więc jakby potencjał do takiej pozytywnej niespodzianki wydaje mi się w tym roku i w kolejnych trochę mniejszy.
No to na koniec porozmawiajmy o długu, bo skoro jest deficyt, trzeba go czymś pokryć, trzeba skądś pieniądze pożyczyć. Wydaje się, że złoty polski już przestał być atrakcyjny dla tych, którzy mają pieniądze i Polska zadłuża się po raz kolejny, że znowu rozpoczęła zadłużanie się w walutach obcych, szczególnie w dolarze.
Tak, to prawda, natomiast to ma swoje dobre i złe strony. Znaczy, jeżeli założymy, że dzisiaj złoty jest słaby, ale będzie się kiedyś umacniał, to zaciąganie zobowiązań w obcej walucie ma sens. No w tym sensie, że kiedy dolar zacznie się osłabiać wobec złotego, to ten dług też jakby w naturalny sposób będzie dla nas mniej uciążliwy. Więc ja rozumiem tą taktykę z tego punktu widzenia. Natomiast są też kwestie po stronie jakby możliwości w kraju finansowania potrzeb pożyczkowych. Wiemy, że banki osiągają straty na obligacjach skarbowych, które kupowały w poprzednich latach, gdy stopy procentowe były bliskie zera. W związku z tym jakby ich naturalna skłonność i zdolność do finansowania potrzeb pożyczkowych pewnie będzie trochę mniejsza. Złoty też rzeczywiście nie jest aż tak atrakcyjną walutą z kolei dla zagranicznych inwestorów, żeby oni kupowali tutaj obligacje denominowane w złotych. W związku z tym jakby nie ma też jakiejś trzeciej drogi. Można się zadłużać albo w walucie krajowej, albo w walucie zagranicznej. Co do zasady, zadłużanie się w walucie krajowej jest bardziej bezpieczne, bo nie wystawia nas choćby na ryzyko kursowe, no ale czasem może się opłacać, o ile ten scenariusz, o którym mówiłem, czyli takiej długoterminowej stabilizacji i umocnienia złotego się sprawdzi.
No i zobaczymy, czy to się zrealizuje, chociaż państwo to nie gospodarstwo domowe, ale po przygodzie z frankami wizja zadłużenia się w obcej walucie jakoś nie brzmi najbardziej optymistycznie.
To prawda, ale to nie jest ta sama sytuacja. Tutaj mamy do czynienia z konsumentem, który nie jest w stanie oszacować do końca ryzyka walutowego. Nie ma też narzędzi, żeby się przed tym ryzykiem zabezpieczać. No, taki emitent jak Skarb Państwa te narzędzia posiada, więc wydaje mi się, że to nie jest do końca porównywalne. Aczkolwiek też nie przez przypadek w strategii zarządzania długiem publicznym z roku na rok jakby to ryzyko kursowe dla zagranicznej części długu było podnoszone i też wysiłkiem kolejnych rządów, nie tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale i poprzednich, ten udział zagranicznej części długu denominowanej w walutach obcych był zmniejszany, więc trzeba jakby mieć z tyłu głowy, że to ryzyko kursowe nie znika i że ono gdzieś tam w naszym długu publicznym cały czas jest.
Powiedział Marek Chądzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i do widzenia.
No ja państwu również dziękuję za uwagę. To był Kurier Ekonomiczny.